A w studiu pojawił się pan Krzysztof Losz, dziennikarz z naszego dziennika Sprawy Międzynarodowe.
Dzień dobry.
Pan Krzysztof obsadza w naszym dzienniku, więc to zapytamy może, czy pana zdaniem, jak interpretuje pan tą histerię, którą TVN przygotował nam w weekend. Dowiadywaliśmy się, że w Polsce tolerowany jest faszyzm, że jakaś czarna msza na rzecz Hitlera się odbyła, a władze nic nie zrobiły. TVN też nic nie zrobił, bo ewidentnie nagrania były dokonane w maju, w wakacje, a puszczone dopiero teraz. Jak pan to rozumie?
Powiem żartobliwie, że przypomina to trochę aferę Rywina, gdzie pół roku podobno śledzono, prawda, tropiono jakieś powiązania, Rywina nic nie znaleziono i opublikowano, więc rzeczywiście, czy oczywiście, jeżeli potwierdziłyby się te rzeczy, a przecież jest normalnie prowadzone postępowanie, to jest oczywiście skandal, natomiast nie można robić z jakiegoś incydentu jakichś działań, prawda, które miałyby świadczyć o tym, że mamy do czynienia z jakimś szerokim zjawiskiem w Polsce, bo oczywiście zdarza się czasami, że znaleźć w internecie jakieś no nie tyle treści chwalące Hitlera czy Niemców generalnie za ich działania w czasie II wojny światowej, czy odwołując się do tych ideologii, no takie osoby oczywiście są, ale to jest margines, to jest po prostu nawet margines marginesu, a jeżeli będziemy robić z tego, prawda, wielkie wydarzenie, to po pierwsze oczywiście jest to dalszy ciąg tej kampanii, która Polaków traktuje jak faszystów, a po drugie też, no jakby, no nie wiem, czy ktoś słyszał o tej organizacji, zanim się ukazał materiał TVN-u, prawda? Więc pewnie mało kto, a nagle się okazuje, że organizacja ma, nie wiadomo, jakie teraz publicity, prawda? I jest jej nazwa odmieniana przez wszystkie przypadki, jako ten przykład działań no, faszystowskiej, byśmy powiedzieli, czy wręcz ideologii nazistowskiej, i być może oni akurat są z tego zadowoleni, bo zostali rozreklamowani. Natomiast no, to nie przynosi żadnej korzyści ani w debacie publicznej, ani tym bardziej nie przynosi korzyści, żeby napiętnować takie wydarzenia, bo mówię, to jest margines marginesu i nie można robić z tego...
Niemniej jednak wczoraj polscy przedstawiciele różnych władz no, w ciągu godziny chyba wydali oświadczenia odcinające się bardzo zdecydowanie.
To jest akurat gest polityczny.
Co nie przeszkodziło TVN-owi, żeby to mielić dalej.
Oczywiście.
I tłumaczyć ludziom, że to właśnie wina PiS-u.
Ja myślę, że gdyby to była organizacja naprawdę, która miałaby jakieś szerokie wpływy w społeczeństwie, czy próbowała działać, to już dawno byłaby na celowniku służb pewnie. Być może jest nawet, no o tym nie wiemy. Natomiast to, że jakaś organizacja jest sprawdzana przez służby, nie znaczy od razu, że to się kończy zarzutami prokuratorskimi, sprawą sądową. Natomiast tutaj mówię, no to jest ewidentnie podgrzewanie atmosfery i robienie, jeszcze tym bardziej, że przypinanie PiS-owi łatki, prawda, że jest to, nie wiem, ugrupowanie, które jest związane z PiS-em. PiS-owi można różne rzeczy zarzucić, ale nie propagowanie jakiejś, prawda,
treści faszystowskich. My w Polsce mniej więcej wiemy, co to jest PiS i co robi, ale może na Zachodzie nie wiedzą. I takie przyklejenie łatki będzie skuteczne.
Na Zachodzie, to powiem szczerze, jak miałem okazję rozmawiać z dziennikarzami zachodnimi, to dla nich po prostu polskie SLD to była już centroprawica zachodnia, więc tak naprawdę oni mają zupełnie wypaczony obraz prawicy, konserwatyzmu, i dla nich rzeczywiście, jak się słyszy słowo prawica, konserwatyzm, to zaraz jest oczywiście faszyzm, nazizm i tak dalej, chociaż akurat ta ideologia też jest lewicowa, a nie prawicowa.
Czyli możemy taki wyciągnąć wniosek, że ten materiał i to, co mówił TVN przez sobotę i niedzielę, nie było skierowane tak naprawdę do widzów TVN-u, tylko obliczone na to, że ta informacja pójdzie na Zachód i odbije się, wróci do nas jako potępienie.
Nawet wrażeniem rozmawiam ze znajomymi akurat z Niemiec, że tam chyba nawet więcej było na portalach internetowych niemieckich informacji o materiale TVN już niż na polskich portalach internetowych, które oczywiście odnotowały to, pisały o tym, ale no, tak mi mówili znajomi, że mieli takie odnosili wrażenie, że tam było więcej komentarzy, jakby więcej wpisów, jakby większe zainteresowanie wzbudziła ta sprawa chociażby właśnie na niektórych portalach niemieckich niż w Polsce.
Jerzy Bielewicz, to no nie cóż, jest jakaś odkrywcza myśl, którą tutaj
absolutnie przedstawiam. Absolutnie nie, absolutnie nie. Ja sądzę, że to było na zagranicę nastawione. No i to taki przejaw właśnie tej polityki kondominium w stosunku do Polski, osłabienia naszej pozycji. bardzo brutalny i o tyle groźniejszy, że w Polsce my tego nie kupujemy. Natomiast za granicą może to kupić.
Zapytam jeszcze pana redaktora Krzysztofa Losza, jak ocenia działania ministra spraw zagranicznych. I tutaj jakby potraktujmy łącznie i spotkanie z Sigmarem Gabrielem, odchodzącym ministrem spraw zagranicznych Niemiec, i spotkanie na dworcu lotniczym gdzieś między toaletą a punktem wydawania czarnej kawy z komisarzem europejskim Timmermansem.
To bardziej bym traktował, no powiedzmy, spotkanie z ministrem niemieckim to jest, no powiedzmy, takie rutynowe. No mamy, przecież jesteśmy sąsiadami, powinniśmy utrzymać dobre kontakty, więc powiedzmy, potraktowałem to spotkanie jako takie, no pewne pożegnanie, prawda, z ministrem. I obojętnie, kto byłby szefem dyplomacji, pewnie by to zrobił. Natomiast spotkanie z panem Timmermansem jest obliczone, właśnie powiedziałem tak, i na trochę użytek Polski, żeby pokazać, że rząd tutaj próbuje się dogadać z Unią, no i oczywiście też pewna dobra wola wobec Unii, aczkolwiek no, spotkanie było przygotowywane bardzo szybko, w jakimś błyskawicznym tempie, więc tutaj się w ogóle nie można było spodziewać, że coś to spotkanie przyniesie bardziej. Kurtuazja
nie mógł wyjechać 5 minut wcześniej, później ze swojego biura, tylko musiał spotkać się na lotnisku.
No to jest pewne też pokazanie, prawda, że no, macie nowego premiera, macie nowego ministra, ale my wcale was inaczej nie oceniamy, prawda? Nadal uważamy, że powinniście nam podporządkować, zmienić reformę, czyli odwołać reformę sądownictwa i inne tego typu działania, więc to było pewne... Oczywiście jest to wyraz lekceważenia, bo jeżeli się z kimś rozmawia, prawda, jest to jednak minister kraju członkowskiego, można powiedzieć, że...
Jednego z pięciu, tak, największych.
Że Frans Timmermans jest bardziej, jest urzędnikiem, który jest, powiedzmy, no, pewnym usługodawcą wobec państw członkowskich, a nie nadzorcą państw członkowskich. Natomiast on się zachowuje jak ten właśnie nadzorca państw członkowskich, tak jakby on był wicepremierem Unii Europejskiej, prawda, całej, i teraz państwa członkowskie powinny koło niego skakać, a tak naprawdę, no, zgodnie z prawem, to Komisja Europejska jest swego rodzaju, może być usługodawcą państw członkowskich.
Mamy do czynienia z tą uzurpacją Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, przynajmniej od czasów, kiedy ta komisja Jean-Claude'a Junckera powstała. Ta komisja chce zostać rządem europejskim, chce mieć nadrzędną rolę nad państwami europejskimi. Pytanie, czy państwa się na to zgodzą?
Znaczy, no nie tylko ta komisja chciała, bo i wcześniejsi komisarze mieli takie ambicje i nawet wielu myślicieli, byśmy powiedzieli, europejskich wręcz głosiło taką tezę, że Komisja Europejska powinna być tym superrządem europejskim, więc tutaj jakby nic nowego nie ma. Natomiast rzeczywiście Frans Timmermans wykorzystał pewne sytuacje, także pewną opieszałość Junckera, który no, jest mniej aktywny jako szef Komisji Europejskiej. Podejrzewam, że chociażby przy przewodniczącym Barroso raczej no, wicekomisarze aż tak aktywni nie byli. On jednak tam trzymał mocno sznurki. Natomiast Juncker pozwolił innym komisarzom na, powiedzmy, więcej, większą samodzielność. Timmermans to wykorzystał. I no, można powiedzieć, że stał się bardzo aktywny, nawet nadaktywny, bo no, Komisja Europejska właśnie przez całe lata była jednak tą instytucją, której państwa członkowskie nie za wiele pozwalały. Jeżeli teraz się okazało, że można coś tam, prawda, ugrać, bo akurat na Polskę padło, bo gdyby to padło na Niemcy czy na Francję, to oczywiście Timmermans by się wcale nie odzywał. Chociażby przykład, no to pan Bielewicz może potwierdzić, kwestii budżetowych, gdzie były większe problemy i ewidentne sprawy Niemiec czy Francji i jakoś Komisja Europejska nie nakładała żadnych sankcji, a mogła, bo były przekroczone sprawy budżetowe, wskaźniki zadłużenia, długu publicznego, deficytu budżetowego i tak dalej. Więc
pan Timmermans tłumaczył to w ten sposób, że to jest Francja. W Hiszpanii również nie ma żadnych problemów z tak zwaną praworządnością. Są za to w Polsce. Krótkie pytanie dla pana, czy Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, wykonał w imieniu Polski krok wstecz i wycofał się z pozycji, które zajmowaliśmy? Pierwsza część tego pytania, a druga jest taka, czy myśmy w ogóle stoczyli jakąś walkę z Brukselą, czy poddaliśmy się przed jakąkolwiek próbą konfliktu.
To znaczy tak, jeżeli byśmy mieli się poddać, to znaczy musielibyśmy się wycofać z tych reform, które zostały wprowadzone, no bo takie jest stanowisko Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa, więc trzeba by tak naprawdę, no porażka oznaczałaby, że no, trzeba by modyfikować ustawy, które już weszły w życie. Nie wiem, co z Trybunałem Konstytucyjnym, czy tam byłyby nowe wybory, no trudno sobie wyobrazić. Właśnie, więc tak naprawdę... I my miejmy nadzieję, że wszystko jest w kwestiach, jak to się mówi, to czy werbalnych, no jednak ta polityka unijna ma to do siebie, że duże znaczenie się przywiązuje właśnie do słów, do pewnych gestów, no i trzeba, ja patrzę na to, mam nadzieję, że to nie jest jakiś ukłon, jakaś porażka, aczkolwiek być może w zamian za tę sprawę w jakichś innych sprawach ustąpimy, tego nie wiemy.
No właśnie. Ja boję się jednego, że trochę jeszcze jesteśmy w czasach zamierzchłych, jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nowy minister chciał się wykazać aktywnością, a i tak Niemcy byli pod ręką, chcieli się spotkać. W innych krajach może wizyty nie były przygotowane. Dobra była wizyta w Bułgarii. Ja bym się spodziewał wizyt w innych stolicach Europy Środkowej. Natomiast wizyta w Niemczech i ta nieszczęsna konferencja z szefem MSZ Niemiec, bardzo krytycznie się odnoszę do tej konferencji, ale może wina leży w tych złogach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które nie potrafiło przygotować innych wizyt, a minister musiał się wykazać,
i nie
więc
potrafiło
bierze to, co dają.
Powiedzieć Timmermans panu ministrowi, że minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej między kibelkiem a punktem do wydawania kawy przy ruchomych schodach z nikim się nie spotyka i z nikim nie rozmawia. Lepiej nie rozmawiać niż poniżać się w ten sposób.
Przede wszystkim rozmawiając
panowie
z ministrem spraw zagranicznych.
Głowami, więc pewnie się zgadzają. Krzysztof Losz, nasz dziennik, Jerzy Bielewicz, komentator ekonomiczny. My zmieniamy teraz temat. Jeżeli panowie zostaną, to bardzo serdecznie zapraszam, bo przy telefonie jest Mariusz Pilis, również dziennikarz, reżyser. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mariusz Pilis, oprócz działalności twórczej, jest też członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale my nie o tym, bo doszły do nas zdumiewające informacje o dobrej zmianie w telewizyjnej agencji informacyjnej. Któż może lepiej znać kulisy i meandry tej instytucji niż człowiek, który tworzył TVP Info tymi ręcami, że tak powiem.
No rzeczywiście miałem w tym swój skromny udział, zarówno od samego początku, czyli od 2006 roku, jak i byłem pierwszym dyrektorem telewizyjnej agencji informacyjnej tuż po wejściu dobrej zmiany do telewizji w styczniu 2016 roku. Rzeczywiście sytuacja tej zmiany, którą oglądamy dzisiaj, znaczy ona jest zaskakująca, trudno powiedzieć. Wydaje się, że wpisuje się w pewien ciąg wydarzeń takich, które wskazują wyraźnie na to, że wciąż nie znaleziono tego kierunku czy tych osób, które prowadziłyby telewizyjną agencję informacyjną w sposób stabilny. Powiem tylko tyle, że to w ciągu przecież 2 lat już 4. zmiana dyrektorów w telewizyjnej agencji informacyjnej. Każda tego typu zmiana, jeżeli jest wykonywana w takiej atmosferze, o jakiej słyszymy z mediów, a słyszymy tu, że doszło do poważnego konfliktu, no musi niestety wpływać i dopływać negatywnie na to, co w TAJ się dzieje.
Ale słyszymy też o dużej popularności TVP Info, o tym, że stacja ta przekonuje do siebie coraz więcej Polaków, więc ludzie, którzy doprowadzili do tej sytuacji, żegnają się ze swoją pracą. To w biznesie dość nietypowe.
No rzeczywiście jest to nietypowe. Sam proces, w którym TVP Info zyskuje, nie jest niczym zaskakującym. My, tworząc pewne podwaliny programowe i kierunek zmian w styczniu 2016 roku, byliśmy rzeczywiście przekonani o tym, że ta stacja ma przed sobą olbrzymi sukces, jest wręcz skazana na sukces oglądalnościowy. To wynikało przede wszystkim ze zmian narracji, którą główne stacje telewizyjne, informacyjne w Polsce serwowały naszym rodakom, serwowały widzom. To było widać po pierwszym półroczu działalności nowego TVP Info, kiedy okazało się, że nie dość, że jako jedyny kanał chyba telewizji polskiej TVP Info nie straciła na widowni, to powoli zaczęła odbijać się od tego magicznego progu 3,15, który zastaliśmy i powoli zaczynała zwyżkować. Także ten kierunek, utrzymanie tego kierunku, który no, jest bardzo zróżnicowany w stosunku do tego, co podają inne stacje komercyjne, choćby czy TVN24, czy Polsat News, no daje te efekty. Polacy szukają, Polacy chcą różnorodności. Jakby ta sprawa nie powinna dziwić. No natomiast wygląda na to, że to wciąż nie jest element oceny, tak bym powiedział, oceny pracy ludzi zarządzających informacją w telewizji publicznej, bo co rusz dochodzą do głosu rzeczywiście takie informacje, z których wynika, że grają tam role zupełnie inne argumenty.
A jakie mogą grać ludzi tam role argumenty?
No trudno powiedzieć. Z tego, co słyszymy tutaj ostatnio, ja nie bardzo śledzę już te historie, które tam się toczą zakulisowo, bo powiedzmy, że jakby mniej w tej chwili jestem zaabsorbowany tymi rzeczami, natomiast dochodzą do głosu jakieś informacje dotyczące tego, że to są jakieś środowiska polityczne, że to jest jakaś próba zażegnania, budowania własnej pozycji przez dyrektorów TAI wewnątrz telewizji, pod prezesem Kurskim i tak dalej, i tak dalej. No jest cała sfera rzeczywiście ta informacji dotyczących tego, jakie mogły być powody zmiany, no jest pełna tego typu domysłów. One towarzyszą nie tylko zmianie dyrektora Pobudzina, one towarzyszyły też i wcześniejszym zmianom, więc trudno jest tu rzeczywiście to komentować. Jedno jest pewne, ta telewizja, jeżeli chodzi o to, kto i jak nią zarządza, jest ciągle rozchwiana.
Telewizyjna Agencja Informacyjna produkuje nie tylko TVP Info, ale również na przykład program Wiadomości. I jak członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ocenia styl i sposób działania właśnie programu Wiadomości?
No wydaje się, że Wiadomości mają dużo do zrobienia. Ciągle mają dużo do zrobienia. Z danych, które pamiętam, no, wynika, że to jest ciągły odpływ w gruncie rzeczy widzów i wiadomości po krótkim okresie, w którym mogły się szczycić przewagą nad faktami TVN-u, w tej chwili jakby wróciły do tej stałej tendencji i widzów tracą. Tu rzeczywiście, ja pamiętam taki okres, kiedy bezpośrednio byłem jakby zobowiązany i zmuszony do tego, żeby wiadomościami pokierować. Tam ciągle był problem pewnej niedojrzałości zespołu warsztatowej i przede wszystkim takiej czysto rzemieślniczej. Tu w grę wchodzi utrzymanie pewnego rodzaju umiejętności podawania informacji, no, co do której można było mieć wtedy duże wątpliwości. Myśmy starali się nad tym pracować. To w krótkim czasie dawało jakieś efekty, natomiast wydaje się, że gdzieś ta praca została porzucona i myślę, że widzowie wiadomości, ci najtrwalsi w tej chwili mają taki problem, że chyba nie do końca trafia do nich to wszystko, co z wiadomości płynie. Jedno jest pewne, wiadomości też są różne, jeżeli chodzi o kierunek, o linię, o to, w jaki sposób opisuje się rzeczywistość i to dobrze. To jest bardzo ważna rzecz. Ważną rzeczą jest też to, że tam wciąż pojawiają się nowi ludzie. Pytanie, czy taka ścieżka kariery zawodowej, awansu zawodowego ludzi, którzy czasami trafiają z zupełnie zupełnie jakby innego formatu programów, czy też stacji bezpośrednio do wiadomości, czy to jest dobry pomysł. To jest jednak okręt flagowy Telewizji Polskiej, to jest okręt flagowy Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. To jest najważniejszy program informacyjny w Polsce, można by powiedzieć. I wydaje się, że tutaj jest masa rzeczy do przemyślenia, zwłaszcza takich warsztatowych, które powinno się wziąć pod uwagę. Nie mówię już o dziennikarskich, bo to jest chyba problem w ogóle w Polsce bardzo poważny. Nie dotyczy tylko wiadomości, czyli to, jakie treści dziennikarskie, jak podawane, w jaki sposób powinniśmy budować zbalansowane informacje tak, aby widzowie po pierwsze je rozumieli, po drugie, żeby nie budziły one takich emocji, nie były nacechowane różnego rodzaju właśnie walką czy przeciąganiem liny w lewo czy w prawo. To jest flagowy okręt, powtarzam, Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i to powinien być program, który budzi najwyższe zaufanie.
Chcąc usprawiedliwić nieco dziennikarzy, mamy mega manipulatorską stację telewizyjną na polskim rynku, która w zasadzie cały czas od powstania podaje nacechowane emocjonalnie komunikaty, czego przykład mieliśmy w zeszłym tygodniu. Jerzy Bielewicz, który jest obecny w studio, z pytaniem się zgłasza, więc
proszę. Ja mam taki dysonans poznawczy, jeśli chodzi o wiadomości TVP. Brakuje mi związku między informacjami z wewnątrz kraju, które mogłyby się przełożyć na pozycję za granicą Polski. Wydaje mi się, że to jest duży minus, że nie potrafimy przełożyć polityki wewnętrznej na interes zewnętrzny Polski. I tutaj bym widział duże pole do popisu na przyszłość.
Czy mówi pan o tym, żeby wiadomości miały inną strukturę, jeżeli chodzi o podawanie informacji, bo nie do końca rozumiem pytanie.
Nie widzę, jakby to, co się dzieje w kraju, jest zupełnie oddzielone od tego, co się dzieje za granicą. I tutaj ten bardzo ciekawy był taki proces tworzenia interesu narodowego. To jest proces w całej Polsce, to mamy z tym do czynienia w tej chwili. Definiowanie naszych interesów za granicą. I tutaj jakby ten proces zahamował.
Znaczy ja mam niestety wrażenie, że rzeczywiście brakuje takiego to tego, co być może rozumiemy wspólnie jako tak zwany big picture, gdzie wszyscy rozumiemy, jak te procesy, które dzieją się w Polsce, przekładają się rzeczywiście na to, jak nas widzą gdzie indziej. Ale myślę, że wiadomości mają tutaj niewiele do nadrobienia. To znaczy nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, do kogo miałyby trafiać informacje podawane w wiadomościach, żeby budować ten szeroki przekaz. Mam trochę wrażenie rzeczywiście, że za mało jest logiki w podawaniu informacji na temat tego, jak wyglądają kierunki polskiej, na przykład polityki zagranicznej na dziś, w którą stronę się poruszamy i właściwie o co nam chodzi. I to jest być może ten element, który bardzo wpływa na ten niejasny obraz, który pan odbiera i być może nie tylko pan, ale też i wielu naszych rodaków. Ale to jest, tak jak mówię, to jest jeden z tych elementów pracy redakcyjnej, które należałoby zdecydowanie mocno doszlifować i je akcentować.
Trzymamy więc kciuki za załogę wiadomości, by doprowadziła do perfekcji i swój warsztat, i swój program. Mariuszowi Pilejsowi bardzo serdecznie dziękujemy. Rozmowę przewaliliśmy niestety o kilka minut, ale Antoni Opaliński, który już tutaj się szykuje, na pewno zdąży przekazać nam najważniejsze informacje, które są dzisiaj w gazetach. W studiu byli, za co serdecznie dziękuję, Jerzy Bielewicz, Krzysztof Losz.
Dziękuję.
Dziękujemy pięknie panom i zapraszamy Antoniego.